Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wersety od 1 do 11. I stało się w pewien sabat, że przechodził przez zboża, a uczniowie jego rwali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Wtedy niektórzy z faryzeuszów rzekli: czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w sabat? A odpowiadając, Jezus rzekł do nich: czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid, gdy był głodny, on sam i ci, co z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne, których wszak nie wolno jeść nikomu, jak tylko kapłanom, i jadł, dał tym, którzy z nim byli. I rzekł im: Syn Człowieczy jest Panem sabatu. I stało się winny sabat, że wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek z suchą prawą ręką. I podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go. On sam jednak znał myśli ich, rzekł więc do człowieka z suchą ręką: podnieś się i stań pośrodku. A on, podniósłszy się, stanął. I rzekł do nich Jezus: zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić, czy zatracić? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę swoją. A ten to zrobił. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. Lecz oni, pełni szaleństwa, rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. To jest Boże Słowo. Więc mamy dwa wydarzenia związane z sabatem. Mamy też w tej historii grupę ludzi, którzy próbują podważyć autorytet lub generalnie pozbyć się Jezusa Chrystusa. Jezus jest dla nich przeszkodą, jest problemem. Są to faryzeusze i uczeni w piśmie. Co możemy o nich powiedzieć, o tych faryzeuszach? Faryzeusze to konserwatywne ugrupowanie religijne, żyjące na co dzień, jak im się wydawało, według Bożych praw, według Bożych przykazań. Na czym to polegało? Znamy dekalog? 10 przykazań? Znamy. Więc to była podstawa prawa żydowskiego, te 10 przykazań, z których wychodziły wszystkie inne, drobniejsze przykazania. Więc uczeni w piśmie dokonali takiej wykładni, na czym polega przestrzeganie każdego przykazania z osobna, co wolno, a czego nie wolno. Ale w tej wykładni poszli o krok za daleko. To znaczy, że zrobili tak zwaną tradycję ludzką generalnie. Zrobili taki zbiór tych wszystkich przepisów, nakazów, zakazów. I w tym wszystkim popełnili ten jeden, znaczy nie można powiedzieć, że drobny błąd, ale poważny błąd. Boże przykazania zostały przez te wszystkie ich przykazania zepchnięte w cień, na dalszy plan. Ci faryzeusze skupili się nie na Bożych przykazaniach, tylko na tych przykazaniach, którą ci uczeni w piśmie zrobili, na tej wykładni. I zaczęli żyć według tej wykładni, według tych ludzkich przykazań, a nie według Bożych przykazań. Więc ta tradycja ludzka stała się najważniejsza. Więc wypaczyli generalnie to, co Bóg w swoich przykazaniach oryginalnie zamierzył. Taki może przykład podam, żeby to zrozumieć lepiej, na czym to polegało. Taki współczesny przykład, ponieważ Żydzi mają, ci ortodoksyjni Żydzi mają różne pomysły na to, jak obejść Boże przykazania. Więc jest takie jedno przykazanie, ono może być trochę dla nas w dzisiejszych czasach, w naszym kontekście, takie śmieszne, kontrowersyjne, ale było takie przykazanie, które mówiło, że nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu. Tak? Że w sabat, w sobotę nie wolno rozpalać ogniska. Więc ci współcześni Żydzi na przykład przed wojną obchodzili to przykazanie, czyli dogadywali się ze swoimi chrześcijańskimi sąsiadami, że na przykład dziecko przyjdzie w sobotę rano i za słodką bułkę rozpali ogień w piecu czy tam. Więc albo było ograniczenie do podróżowania w dzień sabatu, więc współcześni Żydzi wymyślili, że żeby to obejść, to trzeba na przykład jadąc na wozie czy wozem siedzieć na butelkach z wodą. Więc są różne takie, można powiedzieć, śmieszne przykazania, ale oni właśnie stosują te przykazania po to, żeby obejść te Boże przykazania. Więc generalnie jest to wypaczenie tego, co Bóg na samym początku zamierzył. Więc mamy też trzecią, może nie rzecz, ale trzecią osobę, Jezusa, który przyszedł, w tej historii mamy też Jezusa, który przyszedł od Boga, by głosić Boże Słowo, przyszedł wzywać do upamiętania, do powrotu do Boga, do zostawienia tych swoich ludzkich dróg, a zwrócenia się ku Bogu. I Jezus doskonale rozumiał, jakie było Boże prawo. On rozumiał intencje Ojca, jakimi się kierował, kiedy dawał te przykazania. Więc oczywiście musiało dojść do konfliktu. Tak? Są ludzie, którzy są zainteresowani swoimi własnymi drogami. Jest człowiek, który przychodzi i mówi, wasze drogi są złe, wróćcie do Boga. No niestety, musi dojść do konfliktu. I w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, tym podłożem konfliktu jest sabat, o którym za chwilę troszeczkę więcej powiem. Więc Jezus pokazuje, na czym polega istota sabatu. Wraca do źródła, do tego, co Bóg zamierzył. I w ten sposób chce pokazać faryzeuszom, jak bardzo oni odeszli od Boga w tym, co robią. Zapomnieli o tym, co istotne, a skupili się na niewłaściwych rzeczach. I Jezus chce im pokazać, jaka jest właściwa Boża droga. Więc wielokrotnie pojawiło się słowo sabat. I sabat nie ma nic wspólnego z sabatem czarownic. Tak, w bajkach jest używane słowo sabat na sabat czarownic, zlot doroczny czarownic. Tak? Ale tutaj słowo sabat ma zupełnie inne znaczenie. Sabat, szabat, szabas, no są różne słowa. Jest to oznaczenie siódmego dnia tygodnia, czyli w naszym kalendarzu, który wypada w sobotę. Więc sabat to można powiedzieć inaczej. No nie można powiedzieć, że to jest sobota, ale że sabat wypada w sobotę. Tak to trzeba by powiedzieć. I na przykład ten werset, drugi werset mówi nam, że no, sabat był dniem szczególnym, ponieważ w sabat nie można było wykonywać żadnej pracy. Faryzeusze się burzyli, jak zobaczyli, że uczniowie Jezusa rwą kłosy. I powiedzieli Jezusowi, czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w sabat? Więc w sabat były pewne ograniczenia. Nie można było wykonywać pewnych rzeczy. Sabat jest, czy był szczególnym dniem, można powiedzieć, swego rodzaju instytucją, czymś ważnym, czymś istotnym. Na tyle istotnym, że Bóg gdzie umieścił przykazanie o sabacie? Kto pamięta? W dekalogu, tak? Czwarte przykazanie. Mówi tak. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Więc widzimy, że Bóg traktuje sabat bardzo poważnie. Umieszcza przykazanie dotyczące sabatu w dziesięciorgu przykazań, w dekalogu. I to jest podstawa prawa żydowskiego, podstawa zakonu. Ale co jeszcze Bóg mówi na temat sabatu? Co się stanie z człowiekiem, który złamie sabat? Co? Co ma się stać z człowiekiem, który złamie sabat? Ten człowiek ma ponieść śmierć. Więc Bóg poważnie traktował sabat, poważnie do tego podchodził. Nie było to coś trywialnego czy błahostka jakaś. Co to znaczy, że w sabat nie można było wykonywać wszelkiej pracy? Tak? Co to znaczy, że w sabat nie można było wykonywać wszelkiej pracy, ponieważ przykazanie mówi, żeby nie wykonywać żadnej pracy w sabat. I to trzeba oczywiście właściwie zrozumieć, ponieważ to przykazanie nie jest przykazaniem absolutnym. Nie i koniec, tak? Prawda? To przykazanie wskazuje na pewną rzecz, którą powinniśmy w sabat robić, ale też pokazuje, że jest pewna przestrzeń, gdzie można wykonywać pewną pracę, a nie będzie ona łamaniem przykazania. W tamtym czasie Izraelici byli głównie rolnikami. W związku z tym mieli swoje bydło, mieli zwierzątka domowe, tak? I jeżeli ktoś mieszka na wsi, czy ma krowę, to wie, że w niedzielę, czy tam na jeden dzień nie można krowy zostawić niewydojonej generalnie. Mogę się mylić, rolnikiem nie jestem, ale każdego dnia trzeba tą, koło tych zwierząt chodzić, trzeba je nakarmić, napoić. Więc w sabat też trzeba było to robić. Więc to było pewne odstępstwo od tego przykazania. Rolnicy musieli dbać o swoje zwierzęta. Podobnie sprawa miała się kapłanów, którzy służyli w świątyni, czyli pracowali w świątyni i wykonywali pracę też w sabat. Więc oni nie łamali przykazania. Więc to przykazanie nie było przykazaniem w sensie takim absolutnym, że nie można żadnej pracy, czyli trzeba się położyć i do góry brzuchem leżeć cały dzień. Nie, w sabat można było jeść normalnie, trzeba było odpoczywać, tak, i zapewnić odpoczynek dla wszystkich w naszym domu, czy to ludzi, czy też zwierząt. Zatem mamy sabat, który jest dniem poświęconym Panu, jest dniem odpoczynku, dniem, w którym nie wolno wykonywać żadnej pracy, ale nie jest to prawo absolutne. Były prace, których wykonanie nie pociągało za sobą złamania tego przykazania. Ale jak to przykazanie rozumieli faryzeusze w czasach Jezusa? Ponieważ tutaj już zostało wypaczone. Taki popularny mit odnośnie Anglików, że o godzinie 5 Anglicy zostawiają wszystko i robią sobie herbatkę. Tak, mamy film, polską komedię, jak rozpętają II wojnę światową, siedzą Anglicy w okopach, walka z Niemcami, ta wymiana ognia, jest dzwonek o godzinie 5, więc strzały ustają i Anglicy sobie robią herbatkę. Oczywiście jest to pewien mit tylko, że tak faktycznie nie jest, że o 5 jest ta godzina tea time tak zwany. Tak nie jest generalnie, ale podobnie można powiedzieć, że było z prawem dotyczącym sabatu, że ono w pewnym momencie zostało wypaczone przez Izraelitów, przez Żydów. I zostało wypaczone do tego stopnia, że jeżeli ktoś atakował ich kraj w sobotę, to oni nie mogli się bronić, bo było to według nich naruszeniem czy złamaniem sabatu. Dopiero później Machabeusze ustanowili zasadę, że w sabat jednak można się bronić, że to nie jest złamaniem sabatu. Więc oni wypaczyli kompletnie, poszli w ekstremum, tak? Przegieli, tak po ludzku mówiąc, przegieli. Chcieli być za dobrzy przed Bogiem. Bóg nie zamierzył czegoś, a oni po prostu poszli w ekstremum. I tutaj w naszym tekście mówi właśnie, że rwanie kłosów i wykruszanie tych ziarenek traktowali jako pracę, czyli coś, co było zabronione. To prawo nie zabraniało. Na przykład jak ktoś je kurczaka w sabat, to trzeba też oddzielić kości, tak? od mięsa, więc nie widzę sensu takiego, ale w każdym razie oni poszli w ekstremum. Uzdrawianie ludzi, tak? Coś, co jest czymś dobrym, pozytywnym, traktowali jako pracę, która nie powinna być wykonywana w sabat. Więc to wszystko pokazuje, że coś im się pomyliło ze skalą ważności. Gdzieś popełnili błąd. Samo zachowanie przykazania było najwyższą wartością. W związku z tym wszystko inne spadało na dalszy plan. Dlatego kontekst, w jakim ta praca była wykonywana, przestawał być dla nich istotny. Nie liczył się człowiek, liczyło się przykazanie. Wszystko, co robiłeś w sabat, było pracą. Nieważne, czy ratowałeś życie, czy nie. Ci ludzie po prostu byli legalistami, tak to można określić. A jak ktoś jest legalistą, czyli interesują go tylko przepisy, to nie interesuje go życie innego człowieka, nie interesuje go kontekst innego człowieka, ponieważ są tylko przykazania, od których nie ma odstępstwa. W legalizmie jest niewiele miejsca na miłosierdzie i zmiłowanie. Teraz możemy sobie wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy legalistę, który jest kierowcą karetki pogotowia. Jest wezwanie do człowieka, który umiera. I za kierownicę siada ten legalista. Prawda? Siedzi, lekarz siedzi obok i mówi, słuchaj, to my jak najszybciej musimy dotrzeć na to miejsce. A legalista mówi, hola, hola. Trzeba według przepisów. Ale jakich przepisów? No takich, które, prawda, tych moich. Bo oczywiście są, na przykład w mieście jest ograniczenie prędkości do 50. Nie. Są lepsze przykazania. Do 30 trzeba jechać. Tam, gdzie jest ograniczenie do 30, nie. Musi być do 10. Ponieważ oni pchnęli te przykazania, które ten legalista, on idzie w ekstremum, można tak powiedzieć. Przegina. Chce być lepszy od samego Pana Boga. Tak? W związku z tym no musi dojść do konfliktu z lekarzem. Lekarz chce jak najszybciej, oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa, a legalista mówi, nie, mnie nie interesuje ratowanie życia, mnie interesuje przestrzeganie przykazań. Ja mam satysfakcję, jak dojadę na miejsce, nie na czas, ale według, zachowując wszystkie te przykazania, które są dla mnie istotne. Więc to jest różnica. Więc takimi byli faryzeusze. I kiedy Jezus pyta ich, czy wolno dobrze czynić w sabat, czy źle czynić, czy można życie ocalić, czy zatracić, no to w zasadzie powinna być odpowiedź jasna, natychmiastowa. Oni nie powinni mieć żadnych wątpliwości. Pewnie, że można czynić dobrze w sabat, pewnie, że można życie, trzeba życie zachować w sabat. Nieważne, że to jest sabat, trzeba życie zachować. A co oni robią? Milczą. Oni po prostu milczą i to pokazuje, jakimi legalistami byli. A gdy Jezus uzdrowił tego człowieka, który był chory, miał tą suchą rękę, oni są pełni szaleństwa. Tylko pokazuje, ta cała sytuacja pokazuje, co tak naprawdę było dla nich istotne, dla tych faryzeuszy i jakimi zatwardziałymi legalistami byli. Czego Jezus uczy w tej historii faryzeuszów? Jest jedna podstawowa prawda, której uczy Pan Jezus, że to On jest Panem sabatu. I przyjrzyjmy się tym dwóm wydarzeniom. Faryzeusze zarzucają Jezusowi, że łamie sabat i Jego uczniowie robią to, co jest w sabat zabronione. Jak odpowiada Jezus na ten zarzut? Jezus kieruje ich do normy, do autorytetu, jaki Bóg dał. I to jest Stary Testament, czy Pismo Święte. Kieruje ich do Słowa Bożego i mówi, czy nie czytaliście? Tak mówi? Czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid? Więc Jezus pokazuje, powołuje się na pewną historię ze Starego Testamentu, która dotyczy Dawida i jego ludzi, jego rycerzy, jego wojowników, którzy jedli chleby, które były zarezerwowane wyłącznie dla kapłanów. Nikt inny nie mógł ich jeść. Ale ponieważ sytuacja tego wymagała, ponieważ Dawid uciekał przed swoimi prześladowcami, on był namaszczony na króla na Izraela, ale obecny król prześladował go, chciał się go pozbyć, więc on uciekał i był głodny razem ze swoimi wojownikami, więc przyszedł do kapłana, kapłan zapytał się Boga i Bóg pozwolił, aby te chleby były dane Dawidowi i jego ludziom, więc Więc Bóg zrobił, można powiedzieć, wyjątek. Dawid sobie sam samowolnie nie wszedł do tego miejsca i nie wziął tych chlebów. Bóg pozwolił mu, czy Bóg pozwolił, aby kapłan dał Dawidowi te chleby, więc oni mogli je spożywać bez konsekwencji kary za to, co za jedzenie tych chlebów. Więc przykazania nie można traktować w sposób absolutny, w sposób, od którego nie można nawet na milimetr się odchylić. Nie można traktować w sposób absolutny, gdzie nie ma wyjątku. I w ten sposób Jezus pokazuje faryzeuszom, że ich interpretacja prawa Bożego dotyczącego sabatu jest nieprawidłowa, jest zła. Pokazuje, że w kwestii sabatu faryzeusze się mylą, są w błędzie. I Jezus wskazuje na tego, który, jeśli chodzi o sabat, to się nie myli, który ma autorytet odnośnie sabatu. Wskazuje na osobę, która daje prawidłową wykładnię dotyczącą siódmego dnia tygodnia. Kto to jest? Syn Człowieczy, czyli Jezus. Ponieważ Jezus odnosił ten tytuł, Syn Człowieczy, do siebie samego. To On jest Panem sabatu. A ponieważ to On jest Panem sabatu, to On określa, co jest dopuszczalne, a co nie. To On ma autorytet w tej kwestii. I to drugie wydarzenie z tym człowiekiem z suchą ręką pokazuje, czy też tylko potwierdza to, że Jezus faktycznie jest Panem sabatu i że to On ma autorytet w definiowaniu tego, co wolno, a czego w sabat nie wolno. Jezus wiedział, co faryzeusze myślą na temat uzdrawiania w sabat. Dla nich była to praca. Według nich Jezus nie powinien w sabat uzdrawiać, ponieważ w ten sposób łamał Boże przykazanie. A Jezus zadaje faryzeuszom pytanie, czy wolno sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie ocalić, czy zachować. Jezus znał ich odpowiedź. Wiedział, że nie odpowiedzą na to pytanie. Wiedział, że dla nich uzdrawianie było pracą, że nie wolno czynić dobrze w sabat, ani życia ocalić, chyba że naprawdę jest już to całkowitą, ostateczną ostatecznością, jak tak brzydko mówiąc. Wtedy dopiero można było coś zrobić, ale jeżeli ocalenie życia nie wymaga jakiegoś działania, to wszystko, co jest czynione w tym kierunku, jest pracą. I co robi Jezus? Piecze dwie pieczenie na jednym ogniu, można powiedzieć. Uzdrawia tego człowieka. Uzdrawia tego człowieka i w tej sytuacji jego czyny mówią więcej niż słowa. Jego czyny mówią więcej niż słowa. Po pierwsze, Jezus definiuje, co wolno w sabat. W sabat wolno czynić dobrze. W zasadzie trzeba czynić dobrze. W sabat wolno uzdrawiać. Wolno zachować życie, nawet trzeba zachować życie. A po drugie, Jezus pokazuje, że faktycznie On jest Panem sabatu, ponieważ uzdrawia sabat. Dokonuje czegoś, co jest w zakresie tylko Boga. A pamiętajmy, że Bóg dał sabat. Bóg ustanowił sabat. Więc jeżeli Jezus dokonuje uzdrowienia, czegoś, cudu, który pochodzi od Boga, w sabat, to znaczy, że za nim stoi Boży autorytet i że Jezus się nie myli. On jest Panem sabatu. Ale niestety ci faryzeusze są ślepi i tego nie widzą. Działanie Jezusa doprowadza ich do szaleństwa. Zastanawiają się, co zrobić z Jezusem. Ewangelia Marka mówi, że Jezus zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Jest to doprawdy smutne, kiedy ludzie postępują w taki sposób, taki sam sposób, jak ci faryzeusze, są legalistami. Ten legalizm ich zaślepił i nie dostrzegli tego, który jest Panem sabatu, który jest ważniejszy niż sabat. To pokazuje, że legalizm jest niebezpieczny. Kiedy człowiek kieruje się wyłącznie literą prawa, to zapomina o miłosierdziu i zmiłowaniu. I sam jako chrześcijanin, jako młody wierzący, popełniłem ten błąd. Stałem się legalistą. Może to zabrzmi dziwnie, ale tak było. Jako młody wierzący pilnowałem czystości nauki chrześcijańskiej. Kiedy inni młodzi wierzący powiedzieli, czy też popełnili jakąś drobną pomyłkę, jakiś drobny błąd, ja już byłem obok nich i już mieli przyprawę ze mną. Była korekta, korekta po prostu. Nie było zmiłuj się, trzeba było szybko ten błąd, tą drobnostkę wyeliminować. Wierzyłem, że w ten sposób służę Bogu. Myślałem, że wiem więcej niż inni, że jestem bardziej dojrzały niż wszyscy inni i dlatego to mnie uprawnia do korygowania wszystkich dookoła mnie. I doszło do tego, że ci młodzi wierzący zaczęli się straszyć mną, że jak ktoś coś źle powiedział albo źle zrobił, to zaraz może w żartach, no nie, ale bo to wiesz co, ja zaraz pójdę, powiem Andrzejowi. No po prostu, no doszło do takiej sytuacji. Ale dzięki Bogu miłosierdzia dostąpiłem i się upamiętałem, zrozumiałem, jak niewiele wiem, jeśli chodzi o naturę Ewangelii. A to ona jest istotna do duchowej dojrzałości. Z powodu wiedzy wzbiłem się w pychę, a zapomniałem o miłosierdziu i miłości. I to tylko ta moja historia pokazuje, że jako chrześcijanie też możemy stać się czy być legalistami. Jak bardzo potrzebujemy wystrzegać się tego, ponieważ legalizm zaślepia człowieka i człowiek wtedy robi różne straszne rzeczy, ponieważ myśli, że służy Bogu, prawda, i nie okazuje żadnego zmiłowania czy miłosierdzia, nie kieruje się miłością. Ewangelia, nauka o krzyżu jest zawsze antidotum na pychę i na legalizm. Jeżeli widzimy jakieś ślady właśnie takiego legalizmu, dążenia do takiej zewnętrznej poprawności, podobania się ludźmi, to Ewangelia jest zawsze takim lekarstwem na to. Kiedy człowiek zaczyna patrzeć na to, jak Chrystus się uniżył, aż do śmierci krzyżowej za tych, którzy na to nie zasługiwali, to automatycznie potrafi człowiek ukorzyć się. To, że Chrystus zrobił wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, a my nic nie możemy do tego dodać, to potrafi ostudzić człowieka, przyhamować go. To, że bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie tego zbawienia przyjąć, powoduje, że nie znajdujemy w sobie żadnej zasługi i to też pozwala nam ozdrowieć wierzę. Pozwala nas przyprowadzić do zmysłów. Dlatego bądźmy ludźmi Ewangelii. Kierujmy nasz wzrok nie na siebie, nie na naszą wiedzę, nie na nasze poznanie, ale na Chrystusa, na krzyż i na to, jakim On był sługą. Musimy też pamiętać, że Bóg nie jest legalistą. W Bogu jest mnóstwo miejsca na zmiłowanie i miłosierdzie. W naszym kraju często postrzegamy Boga jako właśnie takiego legalistę, który patrzy, gdzieś jest tam wysoko na tronie w niebie i patrzy na nas maluczkich i kiedy nam się ta noga powinie, to On już jest. To On jest tym swoim kciukiem i te mróweczki małe, tak, to przygniecie, no nie? Ale to jest fałszywy obraz Boga. To jest fałszywy obraz Boga i o tym, może i Jonasz, inny bohater biblijny, przekonał się o tym, że w Bogu jest mnóstwo miejsca na miłosierdzie, na łaskę. Jonasz powiedział, Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. To jest prawdziwy obraz Boga. To nie znaczy, że Bóg pozwala nam robić wszystko, co nam się podoba. To nie znaczy, że Bóg przymknie oko na nasz grzech. Prawda? Puści nas oczko, ojej, tutaj zgrzeszyliśmy, ale Bóg puści nam oczko, wszystko w porządku, ponieważ jestem miłosierny. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Bóg sądzi grzech z całą surowością. Ale Bóg mówi nam, że jeżeli zawrócimy z tej złej drogi, jeżeli odwrócimy się od grzechu i zwrócimy się ku Niemu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to On okaże nam miłosierdzie, On okaże nam zmiłowanie i przebaczy nam wszystkie grzechy. On ocali nas od konsekwencji grzechu. On przyjmie nas do swojej rodziny. Zrobi tak, ponieważ Miłosierdzie góruje nad sądem. Zrobi tak, ponieważ jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. I nigdy o tym nie zapominajmy. Nigdy. Kolejna rzecz to taka, że Chrystus jest Panem Sabatu. To pokazuje, kto powinien być pierwszy i najważniejszy dla nas. Nie Sabat, ale Pan Sabatu. Jest wielu ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, ale postępują dokładnie tak jak faryzeusze. Odrzucają Chrystusa. I Pan Jezus jest smutny z powodu zatwardziałości ich serc. Na czym ta zatwardziałość polega? Służą Chrystusowi językiem. Jak Boga kocham. Tak? Jak Boga kocham. Ale serce, ale w tym sercu to miłości do Boga nie ma. Mówią jedno, a czynią drugie. Mówią, że są chrześcijanami, ale nie służą Chrystusowi swoim sercem. Zachowują różne przykazania, zachowują ludzkie przykazania, tą ludzką tradycję, chrześcijańską tradycję. Chodzą w niedzielę do kościoła, modlą się, zachowują posty, obchodzą chrześcijańskie święta i na zewnątrz robią to wszystko, co potrzeba. Wydawałoby się, że jest potrzebne do tego, żeby być pobożnym. Ale z drugiej strony, kiedy zobaczymy ich poza Kościołem, to widzimy, że robią wszystko, co zaprzecza wierze w Jezusa Chrystusa. Pokazuje, że nie znają w ogóle Chrystusa i nie są zainteresowani tym, żeby się dowiedzieć, co Chrystus ma do powiedzenia, czego Chrystus od nich wymaga. I kiedy dochodzi do konfrontacji pomiędzy Chrystusem a nimi, Chrystus jak przez swoje słowo pokazuje im swoje wymagania, swoje żądania jako Pan, jako Zbawiciel, to oni się denerwują, są wściekli i robią to, co faryzeusze, odrzucają Chrystusa. Czyli ty jesteś takim legalistą. Czy jesteś chrześcijaninem, który z nazwy tylko, który zachowuje przykazania, ale żyje bez Chrystusa w sercu? Zobacz, jak zatwardziałe jest twoje serce, że ważniejsza jest dla ciebie forma od treści. Ważniejsze jest to, jak postrzegają cię ludzie, a nie to, jak postrzega cię Bóg. Ważniejsze są jakieś przepisy, przykazania, a istota chrześcijaństwa jest kompletnie pominięta. Jezus jest istotą chrześcijaństwa. On jest sercem chrześcijaństwa. Jeśli nie masz Chrystusa, to nie masz nic. W Księdze Objawienia jest list, który Jezus wysłał do zboru w Laodycei. I ci chrześcijanie z tego zboru myśleli, że są takimi wspaniałymi wierzącymi, wspaniałymi chrześcijanami, że są duchowo bogaci, że niczego im nie brakuje, że niczego im nie trzeba już w zasadzie, bo mają wszystko. Ale jak bardzo się mylili. Jezus powiedział do nich: jesteś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. I dlaczego Jezus tak powiedział? Ponieważ ci Laodycejczycy zapomnieli o istocie chrześcijaństwa, zapomnieli o Chrystusie i wypchnęli Go poza Kościół. Dlatego Jezus im powiedział, że oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli Chrystus nie jest w twoim sercu, to nie masz nic. Czy mógłbyś pochwalić się przed Bogiem? Nie masz nic wartościowego przed Bogiem, jeśli chodzi o pobożność. To jest tylko forma. Możesz zachowywać przykazania, ale to jest tylko forma. A Bóg nie patrzy na formę, Bóg patrzy na treść. Co jest treścią? Co napełnia twoje serce? Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na tego, który jest Panem Sabatu, który jest głową Kościoła, przez którego jest wszystko, co istnieje. On jest istotą, sednem, treścią chrześcijaństwa. Jeśli masz Chrystusa, masz wszystko. Więc Chrystus jest początkiem. On jest punktem wyjścia w chrześcijaństwie. ale też on jest treścią i sednem chrześcijaństwa. Więc poddaj się Jemu i pozwól Mu się poprowadzić. Zaufaj Mu całym swoim sercem. Jeśli zaczniesz od Chrystusa i pójdziesz za Nim, to wszystkie inne będzie na poukładane we właściwy sposób. Jezus Cię pokieruje, poinstruuje. Jeżeli będziesz Jemu posłuszny, to musisz wiedzieć jedną rzecz, że On na pewno doprowadzi Cię do Ojca. Dlatego zaufaj Mu z całego serca. Nie polegaj na tym, że przestrzegasz jakichś przykazań, Bożych przykazań, że nie kradniesz, że nie cudzołożysz. Nie polegaj na tym. Bo są rzeczy, są inne przykazania, które łamiesz. Pamiętaj, że Chrystus jest istotą, jest sercem, jest sednem, jest treścią chrześcijaństwa. Nie jakaś forma, nie zewnętrzna pobożność, ale Chrystus. Amen.